Tech Love. Z miłości do technologii.
Dzień dobry. Witamy Was w piątek. Piąteczek, piątunio.
Dzień dobry. Na szczęście dziś już piątek.
Tak, już ostatni dzień tygodnia. Możemy powoli zbierać manatki, iść do domu na weekend, odpoczywać.
Dzięki Bogu.
Dlaczego dzięki Bogu? To był fajny tydzień.
Tak.
Więc dlaczego dzięki Bogu? Wszystko się nam udało. Nagraliśmy dużo odcinków. Powstał tylko czwartkowy, bo nie było Marcina, a tak to wszystko chyba w porządku, więc nie wiem, nie narzekaj. Proszę nie narzekać.
Nie narzekam, to już 22 odcinek Tech Love.
Tak, to w ogóle, wiesz, 2-2. W ogóle lubię takie liczby, które są takie...
Liczba pazdana, tak mówi młodzież.
Dlaczego pazdana?
Bo pazdan zgrał z dwójką na Mistrzostwach Europy.
Naprawdę? To nawet nie wiedziałem. Więc jest 24, odcinek 22. Jakie tematy, Jarku, przygotowałeś na dzisiaj?
Pierwszy temat z mojego podwóreczka. Coś, co spędzało sens powiek naprawdę wielu, wielu menedżerom i planującym w dużych firmach, czyli nazwy smartfonów.
O, widzisz, to też mój temat, bo tutaj w moim sadzie jest bardzo prosto. Jest iPhone, po prostu iPhone.
Tak? A jaki to jest ten iPhone? Jak pójdę do sklepu, to co mi powiedzą?
Że jakiego pan chce iPhone'a? Czy chce pan iPhone'a, czy iPhone'a 11, czy iPhone'a XR, czy iPhone'a 11 Pro albo 11 Pro Max?
Czyli bardzo proste jest to nazewnictwo w tym sadzie?
No na pewno dużo prostsze niż w innych niektórych firmach, gdzie telefon nazywa się BX12 18 Galaxy J82C Pro.
To tak nazywają się też iPhone'y, jeżeli spojrzysz na te ich nazwy takie, powiedziałbym, logistyczne. No ale rzeczywiście mamy już ten problem od kilku lat. Mamy różne serie smartfonów. W Samsungu mamy Galaxy S1, 2, 3, 4, 5. Mamy A. Była jedna cyfra, A5, A7, A8, A9. Teraz mamy A20, A70, A50 i tak dalej. I cóż, dochodzimy do momentu, w którym Samsung zdecydował się przeskoczyć z 10 od razu na 20. Tak samo zresztą zrobił Huawei lat temu parę, przeskakując od 9 do 10, później od razu było 20-30, teraz będzie 40. Seria Y od Huawei, która ma z kolei przydomki z numerem roku, w których debiutują. Ale to nie wszystko, bo do tych wszystkich urządzeń mamy jeszcze wersję Plus, mamy wersję Pro,
wersję Max,
E, S,
SE,
więc
XR.
No to mamy u Apple, tak? To w ogóle ciekawe, że powinniśmy powiedzieć 10R i 10S, a
tak,
nie X.
A nie X.
No, nikt tak nie mówi.
Wiesz, tylko jednak, jeżeli idziemy do tego salonu Apple już, to mamy tam do kupienia 4 urządzenia. Może góra 5 urządzeń. To naprawdę nie jest dużo. Jeżeli spojrzeć w portfolio Samsunga, to tych urządzeń jest 50. Podobnie jest chyba w Huawei'u, czy w Xiaomi. Tych
tak,
urządzeń
masz rację.
Jest bardzo dużo.
Xiaomi też jest w ogóle osobnym przypadkiem, gdzie tak naprawdę ciężko jest się zorientować, które urządzenie jest lepsze od którego. I wiesz, nie chodzi o...
Może to jest pomysł jakiś.
Tak, pamiętam zresztą halogruszkę Marcina z Pawłem Warzechą, Mobzilą, gdzie jest właśnie wzmianka o tym, że być może producentom zależy na tym, żeby te nazwy właśnie tak się różniły, żebyś wchodząc do sklepu tak naprawdę nie wiedział, który jest lepszy od którego.
No wiesz, i wtedy decydujesz tylko portfelem, prawda? Płacisz tyle, kupujesz to, na co cię stać.
Ja myślę, że tak nie jest. Przynajmniej moje doświadczenia do tej pory były takie, że rzeczywiście nikt w ten sposób nie myśli, żeby utrudnić ten wybór, ale producenci robią to mimo woli. I jest właśnie przykład nadchodzącego smartfonu Samsung Galaxy S20 Ultra 5G.
O Jezus Maria.
No i fajnie, jakby mamy nazwę, która w danym roku jest fajna i prawdopodobnie wszyscy w Samsungu są już do niej bardzo przyzwyczajeni od paru miesięcy, bo pracują pewnie nad tym urządzeniu od dawna, nad jego rozwojem. Tak samo ja miałem, tyle że ten przeciętny użytkownik naprawdę zacznie się już w którymś momencie gubić w tych różnych alternatywach, więc bardzo ciekawy rok przed nami. 2020 i te liczby bardzo często pojawiać się będą w nazwach urządzeń.
iPhone pewnie pojawi się w wersji 12. Wszyscy tak mówią, więc to będzie dość proste. Zobacz, była 11, była 10, potem 11, 12. Tutaj ta nazwiska jest dość prosta. I nie przekonasz mnie, że tu jest trudne, bo masz w danym line-upie danego roku masz telefon iPhone. Zobacz, w tym roku masz iPhone 11, czyli model podstawowy. iPhone 11 Pro, czyli model lepszy.
Oni w tym roku to uprościli.
Tak? 11 Pro Max, czyli model ten jeszcze lepszy. Podobnie tak. Było podobnie tak naprawdę w tamtym roku było trochę gorzej, bo był iPhone 10R, czyli XR, był iPhone 10, czyli X i iPhone 10 XS
Max.
Max nie był, ale mówię o tamtym roku. Był. W tamtym XS. Roku był XS, XX Max. Tak. Więc to faktycznie było trochę skomplikowane w tym roku. Faktycznie z tą 11 jest dość prościej. Ja mam nadzieję, że w przyszłym roku nie przyjdzie nikomu do głowy wypuścić iPhone'a 11S, tylko po prostu powstanie iPhone 12 i to będzie bardzo prosta sytuacja.
To już nie nam o tym decydować, ale ciekawe
ja mam telefon do Tima, więc...
To dzwoń.
Memory 5. Siara.
Przy Samsungu ciekawi mnie, jaki będzie następny Galaxy S, bo w tym momencie mamy spójność z rokiem, w którym on debiutuje, rok 20 XXI wieku. Czy następny będzie 21, czy będzie jednak 30? Czy będzie 25?
No i pamiętaj, że w Samsungu masz tych jeszcze linii takich dookoła dużo, typu jakiś Fold na przykład, albo
Fold
Note.
Fold jeszcze jest w miarę prosty, albo Note, świeżutką serią.
Albo Note.
Note pewnie kolejny będzie 11.
Więc tutaj.
Chociaż powinien być 20, bo skoro S20.
No właśnie, więc tutaj jest mocno skomplikowane, ale to wygląda, ale to moim zdaniem problem jest tego właśnie, że te portfolio są zbyt skomplikowane, że po prostu tych urządzeń mają za dużo w swoim jakby magazynie. No.
W portfolio. Myślę, że Note będzie jednak 20, bo nie może być 11, bo 11 byłaby niższa niż S20, tak w nazewnictwie. A z kolei seria A już to już będzie naprawdę problem. Czy dodadzą jeszcze jedną cyfrę?
A jeszcze J.
Jeszcze seria J, masz rację.
No więc widzisz, tego jest bardzo dużo. Na końcu tylko, wiesz, pytanie tak naprawdę, czy takiego przeciętnego kowalskiego użytkownika kupującego interesuje to, czy jak ten telefon się nazywa, czy on w ogóle bierze to pod uwagę, analizuje, czy po prostu idzie do sklepu i dostaje coś, co mówi, ten telefon ma robić to, to i to i chciałbym, żeby kosztował maksymalnie tyle i dostaje coś i potem na końcu się nie do końca przejmuje, jak ten telefon się nazywa. Myślę, że tak to wygląda.
Tutaj jedynie należy pochwalić Google, seria Pixel, gdzie jest?
1, 2, 3, 4, jest, prosto.
Pracują nad piątką. Jedynie co, to może być jeszcze dodatek w postaci 5G.
Tak, albo, bo one wielkościowo też są chyba jakoś rozróżniane, co nie?
Tak, jest na przykład, przepraszam, Pixel 4, Pixel XL, 4 XL.
Właśnie, 4 XL, więc tutaj jest bardzo prosto, bo ten przydomek XL jest znany każdemu Amerykaninowi, gdzie Pixel się sprzedają, bo nie większość jest są XL, wszystko jest XL w Stanach, więc to też takie bardzo zrozumiałe.
Następny temat, który mnie zaciekawił, to tak trochę w gwoli podsumowania roku 2019, to iFixit. Mówiliśmy już o tym portalu, gdzie tak badają naprawialność urządzeń.
Mówiliśmy o nim przy okazji Maca Pro.
Tak.
I tego, że dostał jak na urządzenie Apple, dostał bardzo, bardzo wysoką notę.
9 na 10.
9 na 10. To jest prawie max, bo można dostać 10 na 10. Bardzo mało, które urządzenie u nich dostaje taką wysoką notę. Żeby tutaj jakby pochwalić Apple, oczywiście chwaliliśmy za to, żeby powiedzieć też tak trochę z innej strony.
Zupełnie drugi biegun to?
AirPodsy Pro.
AirPodsy Pro 0 na 10.
0 na 10. Towar nienaprawialny, czyli po prostu śmieć technologii. Jeżeli to coś się popsuje, to jedyne, co możecie zrobić, to wyrzucić to do kosza.
Zostanie wymieniony na nowy.
No tak, zostanie wymieniony na nowy, ale Apple go wyrzuci do kosza, więc...
Nie, wydaje mi się, że zrobią.
Odzyskają coś tam? Może. Ale teraz... ogólnie jest nienaprawialne. Typu nie da się tego naprawić. Nikt, żaden serwis tego nie przyjmie, nie wymieni. Bateryjki w środku po prostu popsuje się. Koniec.
To jest niestety domena wielu urządzeń podobnych, takich zminiaturyzowanych, szczególnie słuchawek. Wiele z nich po prostu nie da się naprawić skutecznie w prosty sposób.
Tak. A na pewno w prosty sposób i skuteczny da się naprawić telefon, który widziałem kiedyś chyba na targach, chyba na IFie. Telefon, który ma naprawialność 10 na 10. I nazywa się, Jarku?
Fairphone.
Fairphone 3 konkretnie. Czyli telefon, który tak naprawdę składa się z kawałków. To jest taki telefon, który możemy tak naprawdę częściowo naprawić nawet sami w domu.
Oni nawet chwalili się, że ten telefon powstał, czy został stworzony po to, aby go naprawiać.
Tak.
Trochę dla zabawy.
Trochę dla zabawy, tak. I właśnie nie musimy mieć tam nic kleić, nie ma specjalnych śrubek. Ten telefon po prostu rozbieramy w domu podstawowym śrubokrętem i go sobie w domu składamy. Telefon, mój syn byłby zakochany, on uwielbia rozkręcać rzeczy. Jak się popsuje zabawka jakaś biance, to on od razu mówi, czy on może ją rozkręcić teraz? Oczywiście pyta się o to, bo wiadomo, że po rozkręceniu już tego nie da się skręcić ponownie, więc może Fairphone by mu się udało go złożyć ponownie. Muszę go tam. Ciekawe, czy muszę go dostać do testów i przetestować. Przetestowałem go właśnie na Maxie.
Ja pamiętam czasy, kiedy jeszcze nie tak dawno temu większość telefonów dało się rozkręcić, dało się wyjąć baterię. I nawet sam robiłem często tak, że miałem urządzenie, w którym padła płyta główna, w innym z kolei ktoś zbił ekran i tego typu części zbieraliśmy i dało się naprawdę w bardzo prosty sposób szybko z dwóch zrobić jeden, z dwóch uszkodzonych jeden w pełni działający.
No widzisz, no to Fairphone było to pewnie jeszcze prostsze.
Tęsknimy za tymi czasami.
Ja też, ja pamiętam, że bardzo lubiłem rozkręcać różne rzeczy, wymieniać i faktycznie to pewnie jakiś taki powrót taki byłby do dzieciństwa. W czymś takim. Niestety sam telefon, oprócz tego, że Fairphone, oprócz tego, że da się go rozkręcić, naprawić, to nie jest tutaj niczym spektakularnym, nie zrobi tak super zdjęć jak Pixel, nie jest tak wydajny jak iPhone i nie jest składany jak Samsung Fold, więc... Tak.
Inny konsument.
Inny konsument, tak. Dla małego majsterkowicza.
Na dolnym biegunie mamy jeszcze MacBooka Pro 16 nowego, który dostał jeden punkt na 10.
I to jest w ogóle, ten temat chciałem przemilczeć. Myślałem, że przejdziemy szybko do drugiego. No bo naprawdę MacBook, czyli komputer, bardzo drogi, to nie są słuchawki AirPodsy za 800 zł, to komputer za 10 tysięcy zł, w którym nie można naprawić prawie nic, to jest dla mnie lekko przerażające.
Tak, ja też mam, to pamiętam sytuację, w której sam zastanawiałem się nad zakupem Surface'a. To jest tablet tak naprawdę z funkcją laptopa. I tam sprzedawca bardzo, 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 bardzo mnie zachęcał, żeby wykupić taką dodatkową gwarancję zabezpieczenia przed uszkodzeniami, bo mieli już takie przypadki, jeżeli się uszkodzi ekran, czy cokolwiek się uszkodzi, to jest do wymiany całe urządzenie. Trochę tak jak w iPhone'ach, trochę tak jak właśnie w tym najnowszym MacBooku Pro.
Jedyna szansa w przypadku tego MacBooka Pro to taka, że tak jak obiecuje Apple, że on jest porządnie zrobiony. Typu, że tam naprawdę nie będzie miało się co psuć, że klawiatura jest już porządna. Ja nie mam nic do klawiatur w MacBookach, tych nowych klawiatur, które się psują. Mam trochę może szczęścia. Nigdy mi się nie popsuła naprawdę klawiatura, ale faktycznie ludzie mieli z tym bardzo dużo problemów, nie można tego ukrywać, więc może faktycznie w końcu w tej 16 to jest po prostu dobrze zrobione. Może ten komputer już się nie przegrzewa, tak się przegrzewały poprzednie 15. Może faktycznie jest po prostu porządnym kawałkiem sprzętu, więc wtedy faktycznie tego problemu nie ma, bo jeżeli coś się nie psuje, no to niech będzie nienaprawialne. No po co coś naprawiać, coś, co się nie psuje.
No dobrze. Twoje tematy są następne.
Tak, ja mam sporo różnych tematów, ten piąteczek. Najfajniejszy temat, który w ogóle mnie rozbawia totalnie, śledzę tutaj konto Automapy na Twitterze, bo Automapa na Twitterze publikuje bardzo fajne statystyki.
W sensie oni nic innego nie publikują, tylko to.
Nie, publikują bardzo dużo informacji. Oni publikują bardzo,
ja nie widziałem tego.
Oni publikują bardzo dużo informacji o tym, gdzie są korki w danym dniu, co takie dedykowane.
A masz rację, tak.
Do danego miasta. Nie, publikują spoczko dużo, ale publikują też informacje o tym, jak samochody mają przekręcane liczniki. Bo jest taka nowa usługa w Polsce, która się nazywa, może nawet nie tyle usługa, co jest baza CEPiK. Jest to taka baza centralna ewidencja pojazdów i kierowców. I w tym CEPiKu pojawiło się nowe pole, do którego policjanci mają dostęp, czyli poprzednio zanotowany przebieg samochodu. I dzięki temu można sprawdzić, ile samochody mają przebiegu. I teraz ile powinny mieć. I na przykład, czy mogą mieć przekręcony licznik. I kary są za to bardzo duże, ponieważ za przekręcenie licznika jest kara 5000 zł nawet, więc to bardzo duża kara. A przekręcanie liczników jest zmorą polskiego Janusza handlującego samochodami. Więc strzelaj, Jarku.
Nie zmorą, tylko argumentem
sprzedażowym.
Cena tak. I przebieg do ustalenia.
Strzelaj, o ile kilometrów może być przekręcony licznik w samochodzie, który jeździ po polskich drogach.
Ja niestety też śledziłem ten wątek, więc znam odpowiedź i ona jest zatrważająca.
No właśnie, gdybyście próbowali to wyszukać i domyśleć się, jak to będzie, to pewnie byście nie trafili, bo to jest po prostu ogromny przebieg. To jest ponad 1 000 000 km. Wyobrażacie sobie, większość samochodów nigdy nie dojedzie 1 000 000 km, a jacyś specjaliści przekręcili licznik o 1 000 000 km i naprawdę moim zdaniem powinni dostać jakąś konkretną nagrodę za to, no bo to jest po prostu ogromny szacun za coś takiego.
Tak, to wydaje mi się, że jakby spojrzeć tak na ten ranking top 10 najnowszy, patrzę tutaj na notowanie 4, wydaje mi się, że one są najnowsze.
Chyba tak.
Sprzed paru dni. To wręcz można by zrobić taki ranking niezawodności. Jeżeli Mercedes Sprinter ma przekroczone tutaj korekta tak zwana o ponad 1 000 000 km, to znaczy, że on przejechał tyle.
1 014 000.
Jeżeli ja dobrze pamiętam ten przypadek, bo jeżeli słyszałem o nim w radiu, to tam tak czy inaczej jeszcze prawie 1 000 000 był na liczniku. Czyli ten samochód przejechał już prawie 2 000 000 km, czy ponad.
Ale ogólnie, tak, żeby znaleźć się na podium, czyli nie na podium, żeby znaleźć się w pierwszej top dziesiątce, to musicie przekręcić licznik o ponad 250 000 km, ponieważ na miejscu 10 jest Volkswagen z przekręczonym licznikiem o 275 000 km.
Szkoda, że nie podali modelu, tylko w jednym przypadku jest podane, że to jest Golf.
Tak, w jednym.
Pozostałych podejrzewam, że to Passat B5 ten w dieslu. A najlepiej dojedziesz na koniec świata.
Tak, a podoba mi się też miejsce piąte w tym notowaniu, czwartym, czyli autobus rejsowy. Czyli ktoś po prostu autobusem wozi ludzi zarobkowo, zarabia na tym i ma przekręcony licznik o 500 000 km. Jest to niewyobrażalne.
Tak, więc następnym razem, jak będziecie kupować samochód, to na pewno warto tę bazę
sprawdzić. Tak, możecie, macie do tego dostęp, jest to do sprawdzenia, możecie poprosić, nie potraficie, poprosić policjanta o sprawdzenie. Coś niesamowitego. Fajnie, że taka usługa w końcu jest, bo... No bo może faktycznie ukróci to troszeczkę działania polskich handlarzy samochodów.
Dobrze, za oknami mróz, więc trzeba tankować zimowe paliwo, tak?
Tak, tak.
Taką reklamę widziałem.
Tak, zimowe paliwo trzeba tankować.
Na mrozy.
Na mrozy. No to jest takie śmieszne, bo to chyba Kuba Biel wrzuca, prawda? Chyba tak. Wrzuca na Twittera informację o tym. Kubę, pozdrawiamy Kubę. Z Kubą był nagrany odcinek Halo Gruszka. Więc, a nie Kuba Biel, przepraszam, jego też pozdrawiamy, ale to jest akurat Juliusz Kornaszewski, taki też kolega z branży, że tak powiem, więc przepalanie budżetu reklamowego, reklamować paliwo zimowe BP w momencie, gdy za oknami jest plus 11 i świeci słońce.
To nie jest śmieszne tak naprawdę. Pomyśl sobie, je tracą w tym roku na przykład ludzie sprzedający łopaty do odgarniania śniegu.
No z tym odgarnianiem śniegu to w ogóle jest dziwna sprawa, bo tego śniegu od wielu lat w Polsce w wielu miejscach się nie odśnieża, bo on zbyt krótko leży. Taka ciekawostka, jest takie pewne znane mi centrum handlowe w Trójmieście. Wielki, płaski dach, więc oczywiście procedura odśnieżenia dachu. Centrum działa 7 lat, ani razu nie wdrożona w życie. Po prostu ani razu nie było potrzeby odśnieżenia dachu, ponieważ w Gdyni śnieg się nie utrzymuje dłużej niż jeden dzień. Więc
To straszne.
No, jednak zimy się zmieniają w Polsce, ale ogólnie musiało przyjść komuś coś ciekawego do głowy, puścić reklamę zimowego paliwa, gdy za oknami plus 11.
I jeszcze jest płyn do spryskiwaczy zimowy na minus 20.
Na minus 22, tak. Widzę, mamy plus 10. Rzeczywistość odjeżdża nam od realiów i musimy się przyzwyczaić chyba do tego, że no jednak żyjemy troszeczkę w innym klimacie i powoli ten klimat, choć jakbyśmy się oszukiwali, jak bardzo chcemy się oszukiwać, to się zmienia. I, no i reklamy też radiowe musimy do tego dostosować. Niestety. Nie można puścić reklamy z poprzedniego roku. To już tak nie zadziała.
Musimy w ogóle zadziałać, żeby Kanada nam oddała śnieg, który nam zebrała. Bo tam jest strasznie dużo śniegu teraz.
Tak?
Tak.
W ogóle właśnie, niech oddadzą.
Globalne ocieplenie.
Ale w Polsce w górach też jest, więc spoko. Ja mam taki ciekawy jeszcze temat, czyli temat rozpoznawania twarzy przez chociaż instytucje rządowe. Okazuje się, że ponad połowa Amerykanów znajduje się, to informacja od Mateusza Czecha, ponad połowa Amerykanów znajduje się w bazie Face Recognition, czyli bazie, dzięki której możemy dowiedzieć się wszystko o każdej osobie. I tak naprawdę wystarczy wrzucić swoje zdjęcie na Facebooka, ale nawet nie tyle, nie musimy my tego zrobić. Wystarczy, że ktoś znajomy wrzuci to nasze zdjęcie do Facebooka, oznaczy nas na tym zdjęciu internet na jakby systemy rządowe przeskanują to i zapiszą cię w bazie danych o twojej twarzy i w tym momencie gdziekolwiek byś się nie pojawił, zostanie, wiesz, zobaczy cię kamera jakaś monitoringu miejskiego, jesteś znany z imienia, nazwiska i profilu na Facebooku.
A czy uważasz, że to jest złe?
Nie wiem, ale obawiam się, że ta inwigilacja jest już troszeczkę... Pamiętasz, ja zawsze mówiłem, że ja nie mam nic do ukrycia, ja się nie boję.
Tak.
Ale jest to trochę przerażliwe, że każdy jest znany z imienia, nazwiska, że wystarczy się pojawić na mieście, kamera monitoringu cię zgarnia i wie, gdzie chodziłeś, gdzie byłeś, co robiłeś w każdej chwili, bo może to zostać użyte trochę przeciwko tobie. Typu można to w jakimś stopniu użyć przeciwko tobie, nawet jeżeli w taki odwrotny sposób. Typu, jeżeli wiadomo, że byłeś w jakimś miejscu, to wiadomo, że na przykład, że nie byłeś gdzieś tam i to można wykorzystać. Że... Ja się boję chyba trochę tego, bo to jest już zbyt daleko posunięte, ale aczkolwiek uważam, że od tego nie ma odwrotu i typu ta inwigilacja będzie coraz większa. Jestem po prostu w szoku, że te baze są tak ogromne, że to po prostu tak już lawinowo poszło, że jesteśmy na tym etapie, że każdy może być rozpoznany z imienia i nazwiska, dlatego że wrzucił zdjęcie na Facebooka.
No tak, to mam taki przykład czy sytuację, w której jakby nie udzieliłeś zgody na to, żeby tak się zadziało, bo mamy z drugiej strony Chiny, gdzie tam rozpoznawanie wizerunku jest po prostu, jeżeli chcesz coś załatwić w urzędzie, czy chcesz mieć, nie wiem, kartę, tak, rozmawialiśmy o tym, kredytową, to musisz po prostu
czy kupić kartę SIM,
swoją twarz.
Czy kupić
kartę SIM, tak.
Na przykład, tak. No tutaj też wracając do odcinka chyba poniedziałkowego, gdzie rozmawialiśmy o kodach na pornografię od polskiego rządu, tak. No tam padły takie jakby stwierdzenia, że po co to robić w ogóle, skoro współczesna technologia jest tak rozwinięta, że możemy po prostu tą stronę wyświetlić tylko wtedy, kiedy użytkownik pokaże swoją twarz i zostanie rozpoznany, czy on ma te 18 lat, czy nie ma 18 lat. A systemy rozpoznawania twarzy są tak doskonałe, że mogą to bez problemu rozpoznać.
No zawsze można pokazać zdjęcie, oszukać go.
No wiesz, pamiętaj, że to nie każde urządzenie jest Samsungiem, które się nabiera na takie rzeczy i porządne urządzenia, porządnie rozpoznające twarz, one rozpoznają twarz w 3D i skanują cię w 3D, więc...
Ja wiem oczywiście, że pijesz do iPhone'ów, nie śmiejmy się, z Samsunga tam ta technologia też działa naprawdę wystarczająco dobrze.
Ale
nie da się odblokować zdjęciem teraz.
No teraz już nie, ale początkowe Samsungi potrafiły, początkowe urządzenia z
twarzą. Nie czepiamy się żadnego producenta, to
producenta.
Android zrobił, była taka dobrze? Funkcja już dawno, tak. Parę lat temu, że dobrze. Dało się odblokować twarzą i dało się odblokować zdjęciem.
No właśnie, ale już teraz się nie daje, tak? Okay. Znaczy, nie, w każdym razie systemy rozpoznawania twarzy są tak dobre, że po pierwsze jesteśmy we wszystkich bazach, po drugie faktycznie można to wykorzystać do czegoś dobrego, chociażby właśnie do autoryzacji. To z drugiej strony fajne było, żeby to Face ID na przykład, które tak doskonale działa w tych nowoczesnych smartfonach, działało, nie wiem, przy wypłacaniu pieniędzy z bankomatu. I to takie pozytywne zastosowanie tej technologii. Ty dajesz zeskanować swoją twarz, bank to bierze, a potem w bankomacie wystarczy się spojrzeć w okienko kamerki i cię odblokowuje.
Ja w ogóle widzę same pozytywne zastosowania, oczywiście zakładając, że to będzie na tyle dobrze zabezpieczone, że te dane nigdzie nie wyciekną, czy też nie będą sprzedawane gdzieś.
No i tego się chyba najbardziej obawiam.
W celach marketingowych.
No właśnie, tego chyba się najbardziej obawiam. Tuż przed naszą audycją zadzwoni do mnie numer telefonu. Wie pan co, chciałbym tutaj z panem porozmawiać, przedłużyć panu ofertę pana ubezpieczenia na życie. A ja mówię, ale skąd pan wie, że... Bo prawdę, bo ma pan takie ubezpieczenie. Mówię, ale skąd pan wie, że skąd pan do mnie dzwoni? Wie pan, tutaj mamy bazę, pana numer telefonu z ogólną dostępnej bazy, panie Norbercie. Mówię, ale jakie ogólnodostępnej bazy? Nie ma czegoś takiego jak ogólnodostępna baza. Proszę by, z jakie bazy państwo mają? Wie pan co, to dzwonimy się innym razem. No.
Nie, tu mówimy o innym scenariuszu zupełnie. Wydaje mi się.
No nie wiem. Ja.
To jest po prostu telemarketing.
No dobrze, tylko połączenie tych wszystkich rzeczy ze sobą powoduje, że faktycznie jesteś... Tutaj ty miał być piątek, miał być luźno. A nagle okazuje się, że rozmawiamy nie na luźne tematy i okazuje się, że jesteśmy totalnie zinwigilowani. I tak totalnie. I tego jest coraz więcej. I wiesz, ja sobie zadaję takie pytanie. Gdybyś stanął przed takim dylematem, czy być totalnie zinwigilowany, totalnie, tak, że wszystko wiedzą, że musisz spowiadać ze wszystkiego, bądź po prostu nie mieć internetu. Typu rząd ci daje coś takiego. Albo kasujemy ci internet, typu robimy, nie wiem, to co Chiny, zamykamy ten internet i nie dajemy obcych serwisów, dajemy tylko te serwisy, co chcemy, albo w ogóle ci kasujemy ten internet, albo masz go, tylko inwigilujemy cię totalnie. Wiemy o tobie wszystko, wiemy, na jakie strony wchodzisz, wiemy, gdzie kupujesz.
I tak wiedzą. Nie masz takiego zdania? Moim zdaniem wiedzą i tak.
Pewnie trochę nie. Daje się to zawsze ukrywać. Jeżeli jesteś taki zapobiegawczy, nie, to...
Dobrze. Ale jestem gdybyś... w stanie, że nikogo to nie interesuje.
Ale gdybyś miał taki wybór, co byś zdecydował? Co byś wolał? Wybrałbyś jakby tą totalną inwigilację, czy raczej wolałbyś zrezygnować z internetu w ogóle?
Niech mnie inwigilują. Bo ja mam świadomość tego, że i tak to robią. Ja nawet nie mówię o jakichś systemach Pegasus, które są kupione przez CBA do śledzenia przestępców. Nie, nie, nie. Wydaje mi się, że nie ma tutaj żadnego zagrożenia. O ile oczywiście, tak jak powiedziałem, zostawiamy sobie tutaj tę gwiazdeczkę, że te dane są dobrze zabezpieczone i nie będą po prostu wykorzystywane do celów marketingowych.
W książce Pamięć nieulotna, o której rozmawialiśmy już i nawet była u nas do wygrania w naszym konkursie, książce Snowdena, jest informacja o tym właśnie, jak te dane są wykorzystywane do takich rzeczy, takich typu nieuczciwych, typu ludzie, którzy pracują przy tym systemie inwigilacji, wykorzystują te dane do śledzenia swoich żon, do śledzenia swoich kochanek albo do, nie wiem, do podglądania gołych zdjęć przyjaciółek. No, więc nie oszukujmy się. Na końcu pracuje przy takim systemie człowiek, który ten system obsługuje i może te dane wykorzystać w sposób nieprawdziwy.
Dobrze, Norbert. Jest piątek, jest godzina co najmniej 18, prawdopodobnie jak tego słuchacie, może 17. Odejdźmy od tego ciężkiego tematu. To są takie dylematy, trochę pytania, na które nie ma jasnej odpowiedzi. Co masz miłego dla mojego ucha?
To jest rzecz, którą podesłał chyba mi mój brat w ogóle. Rzecz nie najnowsza, bo to stary temat typu 2016 rok.
Do tego mamy piątki.
Do tego mamy piątki. Wyobrażasz sobie, że ktoś jest totalnym fanem audio. Idzie na audio show, kupuje wypasione gramofony, kupuje płyty winylowe, które wyważa potem. Kabelki nie leżą na ziemi, tylko są na podstawkach specjalnych, bo kabel nie może leżeć na ziemi głośnikowy. Prostuje prąd i w ogóle, żeby uzyskać maksymalną jakość dźwięku.
Jak się prostuje prąd?
Prostownikami, to żeby ten prąd był czysty. Elektrony muszą być czyste, bo jak będą brudne, to byś miał brudne dźwięki.
Rozumiem.
Jeżeli w tym momencie jest to dla ciebie wszystko totalnym odjazdem, no to wyobraź sobie, że dopiero jesteś na początku drogi.
Świetnie. To mi się wydawało, że jestem takim domorosłym audiofilem bez budżetu, że mam dobry słuch, ale o prostowaniu prądu jeszcze nie słyszałem.
No to widzisz. To
prostowanie. To co jeszcze można zrobić?
Można na przykład, tak jak to robią to Japończycy, postawić sobie na swoim podwórku swój własny słup energetyczny z doprowadzoną linią do tego słupu pa bezpośrednio od wysokiego napięcia, z wysokim napięciem i masz transformator, swój własny, audiofilski transformator i transformujesz prąd ze średniego bądź wysokiego napięcia u siebie w ogródku na prąd niskiego napięcia po to, żeby nie korzystać z tego szajsu, który płynie w publicznej sieci energetycznej.
Aha, bo ten prąd publiczny jest kiepskiej jakości.
Tak.
Jest zakłócony.
Zakłócony jest, bo po prostu jest kiepskiej jakości prądem.
A czy to, że będę mieć tego typu transformator na podwórku, nie powoduje zakłóceń samo w sobie?
No nie, bo to jest audiofilski transformator.
A to rozumiem, że jest jakiś specjalny, tak?
Tak, specjalny, zbudowany, jest, prawdopodobnie jest nawijany tylko przy świetle księżyca przez dziewicę w białych rękawiczkach.
Okej, to ja za to bym zapłacił.
Ja też.
Ile to kosztuje?
Taki jeden słup kosztuje 10 tysięcy dolarów. Plus trafo, ale sam słup kosztuje 10 tysięcy dolarów.
Tak jak na sprzęt audiofilski, to bardzo
niedużo. To nie tak drogo. I ta firma Denki Corporation instaluje bardzo dużo takich transformatorów podobno w Stanach. Słup jest warty 10 tysięcy, a zasilanie transformator 40 tysięcy dolarów. Nie, to spoko, to w ogóle nie przerażają mnie te ceny. To można brać taki transformator w ciemno.
Ja pamiętam, na audio show były jakieś takie wzmacniacze za 4 miliony, za milion euro.
No właśnie, więc to w ogóle nie przeraża. Na audio show to już kończąc ten temat piątkowy, zaskoczyłem kiedyś pewnego pana na audio show, ponieważ on sprzedawał takie bardzo grube kable zasilające. Taki, wiesz, kabel zasilający do prądu 220, taki jak, wiesz, jak ręka, gruby i w ogóle. I on był wetknięty w takie zwykłe gniazdko w pokoju hotelowym, bo to było w Sobieskim. I zapytałem się pana, wie pana, to nie przeszkadza trochę, że tutaj ma pan taki wielki, gruby, bardzo drogi kabel, a tam w środku jest po drugiej stronie gniazdko i tam jest taki najtańszy kabel, który zainstalował deweloper, który chciał oszczędzać na kosztach? I pan nie udzielił mi odpowiedzi na to pytanie.
Nie, ja podejrzewam, że po prostu on musiał go podłączyć, tak, to musiało tam działać, ale w domu u siebie, jeżeli planujesz tego typu, nie wiem, salę odsłuchową, to prawdopodobnie masz też zaplanowane przewody właśnie tego typu grube, ekranowane w ścianach.
Dokładnie tak i chciałem, i ja miałem nadzieję, że on mi udzieli takiej odpowiedzi, ja bym dokładnie powiedział ten twój argument, że on mi udzieli takiej odpowiedzi, jak ty mi udzieliłeś. I wtedy ja bym powiedział, jasne, super, ale to czy nie udowadnia, że właśnie w tym pokoju, gdzie masz salę odsłuchową, nie udowadnia, że to wcale nie działa? Bo skoro tu ustawiłeś referencyjną salę odsłuchową i masz podobno super jakość dźwięku, a jednocześnie ten kabel w ścianie jest tak słaby, to znaczy, że ta cała twoja teoria o tym prądzie jest wzięta po prostu z kosmosu.
Nie, wydaje mi się, że po prostu to jest tylko pokaz technologii. Nie był w stanie pokazać rzeczywiście wszystkich korzyści wynikających z tego rozwiązania. Oczywiście no, trzeba było zrobić salę odsłuchową.
Dobrze, wyślę ci ten namiar. Denki Corporation, 10 tysięcy dolarów słup, 40 tysięcy dolarów transformator, może zacząć budować.
Okej, to jak będziemy już zarabiać z naszego podcastu, to wtedy to będzie jedna z pierwszych rzeczy, w które zainwestuję. Na pewno, obiecuję.
Bardzo dobrze. Przyjdę do ciebie posłuchać tej muzyki.
Mamy jeszcze jakiś temat na luźny piątek?
Myślę, że nie. Myślę, że można spokojnie iść do domu, wesołego kapselka. Życzymy wam wszystkim. Piątek, piąteczek, piątunio.
Alko Podcast, Tech Love.
Tech Love. Mamy swoje piwo, więc może jesteśmy Alko Podcastem w 100%.
Ja w 0%, ale...
0%, tak. Dla ciebie uważymy warkę piwa bezalkoholową.
Czekam na nie.
Zapraszamy was do słuchania w poniedziałek. W poniedziałek klasycznie podsumowanie tygodnia. W poniedziałek jeszcze będziemy we dwóch, ale potem miejmy nadzieję, że będzie się to zmieniało, że dołączy do nas po pierwsze gość w odcinku testowym, a potem wróci do nas Marcin.
Tak, dziękujemy bardzo za to, że wzięliście udział w licytacji, udział w naszym podcaście Tech Love. Wygrali naprawdę fajni ludzie, ludzie z pasją, którzy też ruszają z własnym podcastem, więc to będzie pierwszy nasz cross w ogóle w historii naszego podcastu.
Podcastowania, tak. I jeszcze nie ustaliliśmy tutaj, za 511 zł poszło nagranie z nami.
Tak.
Nie ustaliliśmy, wszystko na Fundację Wośp. Nie ustaliliśmy jeszcze, kiedy będzie to nagranie. Czekamy tutaj na odpowiedź naszych zwycięzców, ale kasa już wpłynęła i została przekazana do Jurka.
Automatycznie.
Automatycznie, więc super, brawo, gratulujemy. I będziemy się słyszeli z wami i z tymi gośćmi w jakimś odcinku. Poinformujemy was jeszcze, w jakim to będzie odcinku.
Więc życzymy wam miłego weekendu.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia w poniedziałek.
Tech Love. Z miłości do technologii.